Salon artystyczny.
Jest pięknie na powietrzu, dlatego wychodzimy ze studia i udajemy się w plener.
Do teatru najpierw, dobrze? Do Teatru Miejskiego w Gdyni, no bo tam się zbliża premiera. A potem to już na Wyspę Sobieszewską, do Wyspy Skarbów. Andrzej Żak.
Iwona Borowska.
Zapraszamy.
Jesteśmy w Teatrze Miejskim i będziemy rozmawiać z reżyserem, z Krzysztofem Babickim, dyrektorem Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, i z Darkiem Szymaniakiem, aktorem, który gra główną rolę w spektaklu A Fabulazione, no według tekstu człowieka, który jest zagadką, chyba po swojej śmierci jeszcze większą niż wcześniej, czyli Piera Paolo Pasoliniego.
W przypadku Piera Paolo Pasoliniego bardzo trudno dokonywać tego, co nam wybijano na studiach, pamiętam, na Wydziale Reżyserii, a też na Filologii Polskiej, takiego łączenia interpretacji utworu literackiego z biografią. Czasami się to udaje i to jest bardzo skuteczne. Natomiast w przypadku Pasoliniego, ja myślę, że no, najbardziej wytrawny polonista, interpretator się podda, bo pytania o to, na ile to jest kreacja artystyczna, a na ile to jest wspomnienie zdarzeń z życia lub przeczucie przyszłych zdarzeń z życia, u Pasoliniego się pojawiają i w wszystkich utworach dramatycznych, bo tych utworów było 7, to oczywiście w jego zainteresowaniu antykiem, i to antykiem takim bardzo tragicznym, bo przecież to nie były sztuki, to nie były komedie Arystofanesa, to były najbardziej ponure tragedie antyczne, poczynając od Medei. I także w swoim bardzo specyficznym widzeniu na przykład śmierci Chrystusa, czyli Ewangelii według świętego Mateusza. Więc to jest problem, żeby wiedzieć dużo o życiu Pasoliniego, wiedzieć, dyskutować, bo przecież te fakty są niejednoznaczne, ale czasami spróbować podczas prób, i to robimy od marca pracując nad tym, no, wgłębiać się w ten poemat dramatyczny, bo to są sceny dialogowe, są oczywiście prozą, natomiast to wszystko, co jest monologiem, zwłaszcza monologi ojca, czyli Darka Szymaniaka i Cienia Sofoklesa, czyli Grzegorza Wolfa, to jest no, czysta poezja, białym wierszem zapisana. No i to jest podstawowa trudność. Tak samo też nie można za bardzo zagłębiać się, bo on sam o sobie mówi, że jestem poetą. Nie jestem reżyserem filmowym, jestem poetą. I tej poezji jest bardzo dużo w filmach, w dramatach i w poematach. Natomiast pamiętam, jak rozmawiałem z Józefem Opalskim, który na potrzeby naszego teatru ten przekład jakby na nowo przerobił, odkurzył, że rzeczywiście mamy wrażenie, że mówimy bardzo współczesną polszczyzną, że to nie jest polszczyzna sprzed 35 lat. On mówi tak, no są filmy, które można, na przykład Teorema, Edyp, czy nawet wspomniana Ewangelia, która może się odnosić do A Fabulazione, czyli do Zabójstwa Króla. O tytule też porozmawiamy za chwilę. Ale są na przykład filmy, które ja mam wrażenie, to cytuję Opalskiego, że on się już niezwykle tym gorzko bawił, robiąc ten film, taki jak Ostatnie Dni Salo, Ostatnie Dni Sodomy, które są po prostu zwykłym, no, ekscesem artystycznym, a nie jak się mają do interpretacji sztuki. Więc to są te wszystkie trudności, z którymi się borykamy na tym pierwszym etapie, czy borykaliśmy. A teraz już jesteśmy w takim momencie, że chcemy to przede wszystkim tak pokazać. Przecież teraz już za chwilę reżyser będzie mało potrzebny. Jakoś to muszę oświetlić. Tą muzykę już mamy wprowadzoną, Marka Kuczyńskiego. Aktorzy to muszą ponieść.
Ojciec, ale i syn, prawda? To jest taka rola o człowieku właśnie, który przechodzi z jednego pokolenia do drugiego i uświadamia sobie, że stary człowiek staje się w jakiś sposób dzieckiem wobec tych, którzy przychodzą po nim. Jest to też poniekąd opowieść o naszej cywilizacji, o tym następstwie pokoleń, w którym ojcowie wysyłają synów na wojnę, więc właściwie zabijają tych synów. Bo Pasolini był synem faszysty, prawda? Ochroniarza Mussoliniego, sam komunista, więc on jako syn, myślę, mógł tutaj też troszkę jednak przykładać swojej biografii do tego, ale teraz do odtwórcy tej roli, Darka Szymaniaka. Właściwie no, bo prośba o taką własną interpretację, jak to w tej chwili wygląda, co to za postać i co tam się dzieje.
Zanim jeszcze odpowiem, to chciałbym powiedzieć coś bardzo ważnego. To jest sztuka, którą Pasolini napisał w 1966 roku. I to bardzo jest dosyć istotne, w jakich okolicznościach ona zaczęła powstawać. To był jego ojciec, tak jak pani wspomniała, faszysta, zmarł bodajże w 1952 roku. W każdym bądź razie no minęło już trochę czasu od śmierci ojca i Pasolini trafił na jakieś kilka tygodni do szpitala. I to był taki moment, kiedy on poprzez tą sztukę próbował się rozliczyć z przeszłością, ze swoją relacją z ojcem faszystą. I właśnie na kanwie tego powstał ten dramat. Natomiast jaki jest ojciec? Myślę, że no przede wszystkim Bardzo mnie inspiruje takie motto, które znalazłem oglądając film Włóczyki. To jest taki jeden z pierwszych filmów Pasoliniego. I tam jest, on posługuje się cytatem z Dantego, z Boskiej Komedii. Nawet się nauczyłem tego na pamięć. To mniej więcej brzmi tak. Anioł Boży mnie brał, lecz duch piekielny wołał, oddaj mi go, niebieski parobie. I myślę, że to jest takie rozdarcie tego ojca, że on jest rozdarty pomiędzy tym, co boskie, pomiędzy relacją z Bogiem, a relacją taką ziemską. I on sobie z tym nie radzi. Jemu się w pewnym momencie zaczynają nakładać dwie rzeczywistości. Ta rzeczywistość snu, to ostrzeżenie Boga, tak, bo tak to chyba Pasolini interpretuje, że Bóg ostrzegał go we śnie przed grzechem, przed jakimś złem, które może popełnić, a pomiędzy taką przyziemną relacją z synem, z własną seksualnością, z własnym postrzeganiem tej seksualności. I tutaj takie powstaje wewnętrzne rozdarcie. Na tym buduje się właściwie cała postać ojca. Na tym, że on w pewnym momencie traci kontakt z rzeczywistością. Nie waham się, bo zresztą tak to próbujemy budować, popada w obłęd. Jemu się zaczyna mylić po prostu rzeczywistość snu z rzeczywistą rzeczywistością, czyli tą taką przyziemną rzeczywistością. On zaczyna tracić granice, gdzie kończy się sen, a gdzie zaczyna się rzeczywistość.
Tutaj i przez postać Sofoklesa, i zresztą przywoływany jest Edyp w samym tekście, prawda? Myślę, że trzeba i można to odnosić do króla Edypa właśnie. Czy tak można też tłumaczyć trochę tytuł Zabójstwo króla poprzez Edypa?
No, oczywiście, że tak. Oczywiście Edyp jest przecież Edyp jako skazany na śmierć przez ojca na rozstajnych drogach, prawda, pod Tebami greckimi, zabija ojca, nie widząc, że to jest jego ojciec. Ale Pasolini ma dużo takich polskich uwarunkowań. Tytuł Zabójstwo króla wymyślili wspólnie z Konradem Swinarskim. To wiem od tłumacza. Konrad Swinarski reżyserował Affabulazione w Zurychu. To nie była prapremiera. Reżyserował to Vittorio Gassman, reżyserował to Luca Ronconi z wielkimi aktorami włoskimi. Natomiast Swinarski zaczął próby w Zurychu, nie skończył z powodów swoich problemów zdrowotnych. Konfliktu z aktorami także wynikającym, nie znam szczegółów, ale to wiem od tłumacza, no ale to był tytuł, na który przystał Pasolini, to jest bardzo dobry tytuł, bo affabulazione, czyli to jest słowo, które nawet w literackim włoskim jest trudne do przetłumaczenia, bo Pasolini pisał w dialogu frulijskim. I to taka baś, tam jest taki tekst o baśni, prawda?
Właściwie można chyba to analogię do łaciny, to jest affabulatio, czyli morał baśni.
Morał baśni. I myślę, że to jest jedna sprawa, to jest sprawa tytułu. A pytanie, pani redaktor, o Edypa. Tak, ja myślę, że Pasolini, ta sztuka też, jest takim najlepszym potwierdzeniem takiej teorii, że współczesna, chcemy czy nie chcemy, czy się z tym zgadzamy czy nie, kultura europejska, a przynajmniej kultura XX wieku, stoi tak dosyć mocno jedną nogą na Iliadzie, a drugą na Biblii. I tej sztuki nie sposób zrozumieć i w ogóle bez odniesień antycznych, a także nie sposób pominąć tego, co może nawet dramatem religijnym. Bo od momentu, kiedy mówi ojciec, wszystkiemu winny jest Bóg, to Bóg jest też wielkim nieobecnym, czy obecnym momentami w całym tym zdarzeniu, które obserwujemy. W ogóle ta religijność Pasoliniego jest bardzo specyficzna, bo wiadomo, że matka Pasoliniego, z którą mieszkał do końca życia, grała Matkę Boską w tym słynnym filmie, ale też było takie bardzo komentowane w prasie włoskiej zdarzenie, kiedy kręcił właśnie Ewangelię według świętego Mateusza i zwrócił się do zakonników w Asyżu o przestrzeń, o wnętrza, o przestrzeń. No oczywiście zaczęła się histeria środowisk, które nie znosiły Pasoliniego. Jak to? Facet, który ma takie lewicowe poglądy, facet, który ostentacyjnie demonstruje swój homoseksualizm w czasach, kiedy była to odwaga, jak on może kręcić w Asyżu? No to piękny list do prasy napisali zakonnicy, franciszkanie z Asyżu. Wiemy, że być może Pier Paolo Pasolini jest grzesznikiem, ale nie widzimy powodu, żeby zamykać mu drzwi do naszego klasztoru.
Tam jest takie zdanie, że mężczyzna w pewnym wieku traci atrybuty męskości, czyli ojciec, tak, coś takiego, i staje się dzieckiem. Jest też takie zdanie, że człowiek zaczyna rozumieć rzeczywistość dopiero wtedy, kiedy ją sobie przedstawi, czyli takie właściwie apoteoza teatru w ogóle, nie? Takie wywyższenie. Czy to jest w jakimś sensie dla ciebie jakimś drogowskazem? Bo ja tak sobie pomyślałem, że to tak naprawdę, to może to jest jego walka z samym sobą. Ten syn jest tylko taką jakąś imaginacją, no, można interpretować różnie, że on tak naprawdę ze sobą walczy. Dzieciństwo trudne miał, bardzo. Matka nauczycielka później stała się chyba zwykłą jakąś tam sprzątaczką w Rzymie.
No bo oni do Rzymu wyprowadzili się w taką wielką niewiadomą, to była ucieczka do Rzymu. Także to dzieciństwo Pasoliniego nie było różami usłane, to jeszcze trzeba wspomnieć o śmierci brata, prawda? Także tak, to
na wojnie. Właściwie bratobójczej śmierci, bo to komuniści, tak? Oddziały partyzanckie między sobą.
Niestety właśnie, do Włochy były takie rozdrgane. No ale wracając do tego pytania właśnie, do tego, czy tu trzeba szukać czegoś w jego dzieciństwie, że to jest taki, aż tak głęboko sięga w tym tekście?
To oczywiście odpowiem pokrętnie, bo uważam, że taką interpretację, takie byłoby moje marzenie, żeby każdy widz miał jakby swoje wytłumaczenie tego, tej motywacji, żeby nie podawać tego, staram się to robić, ale żeby każdy widz znalazł po swojemu tą odpowiedź, żeby mu nie podawać tego na tacy, a myślę, że to jest tak klarownie w tym tekście napisane i mam nadzieję, że tak będzie odbierane przez widzów, którzy przyjdą na spektakl, że on sobie na to odpowie. Natomiast wszystko na pewno się miesza. Ja szukałem takiego też klucza do postaci ojca. Oczywiście dla aktora najważniejsze pytanie, na które musi odpowiedzieć, to dlaczego? Dlaczego on to wszystko robi? I też dowiedziałem się, że ulubioną książką Pasoliniego, Paradoks, była psychoanaliza Freuda. Fascynował się tym. Dlaczego posługuje się optyką snu? Że wszystko we śnie, że jest jakaś przepowiednia, którą widzi we śnie i teraz ten sen stara się zinterpretować. Mówi, coś mi się śniło, ale nie rozumiem jeszcze co, ale chcę sobie przypomnieć. I zaczyna to interpretować. Więc z jednej strony myślę, że próbowałem jakoś dochodzić do tego Freudem, a z drugiej strony tym antykiem, bo to jest jakby podane na tacy. No przecież to, jeżeli jest te postaci, one się powielają. Ojciec do złudzenia przypomina mi Kreona w rozmowie z synem z Antygony. Wróżka to nie kto inny, tylko Pytia, która przepowiada tę matka. Też przypomina się od razu Antygona, bo tak samo mniej więcej kończy się jej życie jak matki w Antygonie. Więc te analogie, więc ten antyk też podpowiadał, ale też nie można jakby poprzestać tylko tak jak tutaj Krzysztof powiedział na samej poezji, tylko tą poezję trzeba uczynić jakby życiem, trzeba tchnąć w nią emocje, żeby to było coś tak namacalnego, to nie może być tylko poezja. Więc trzeba szukać analogii życiowych. I tak mówię, no Nie od parady, to jest też jakby filtrując życie Pasoliniego, czyli no to jego preferencje seksualne. To, że on nagle w taką religijność popada ojciec w tej sztuce. Przed czym się próbuje uchronić? Czy przypadkiem nie przed, według niego, niezdrową relacją z synem, jakąś niezdrową fascynacją z synem? Próbuje uciec w to. W pewnym momencie czuje, że został zostawiony sam. Mówi do Boga, porzuciłeś mnie teraz. Po co mi to wszystko, skoro mnie porzuciłeś? Zostaw mnie, zostawiłeś mnie. Więc to tak. Ale mówię, tak jak mówię, ostateczną interpretację zostawimy widzowi. Przyjdzie i sam znajdzie odpowiedź. Na pewno znajdzie sam odpowiedź.
Bo każdy coś tam dla siebie, prawda? Znajduje właśnie, bo coś go uderza, coś go dotyka. Ja na przykład bardzo silnie zapamiętałam to, że syn nie jest zagadką, jest tajemnicą. Nie rozwiążesz tego rozumem, musisz dotknąć, skosztować. To jest bardzo blisko już właśnie chrześcijaństwa i ofiary syna, że tak powiem. Musisz dotknąć, wejść, nie zrozumiesz, nie wytłumaczysz.
Śmierci Chrystusa, prawda? Tak, absolutnie, pani rację. Jeszcze tu ja mówimy o śnie. No nie sposób nie powiedzieć o tym w teatrze imienia Gombrowicza, że dwa dni temu oglądaliśmy Ślub i co mówi Henryk? Odgadnąć sens snu. To był właśnie bliźniaczy tekst do tekstów ojca, które się kilka razy powtarzają. A przecież doskonale Pasolini Gombrowicza znał. Myśmy później zaczęli oglądać Ślub na scenach polskich, niż Ślub się przewalił przez scenę Europy. Przez sztuka z lat 40. I przypuszczam, że bardzo wiele rzeczy, myśmy tam porównywali poematy z poematów Pasoliniego, różne historie, których można dotknąć w transatlantyku, właśnie w ślubie, ojciec, syn, no Henryk, ojciec i ta zamiana ról w pewnym momencie w ślubie.
Ale i nóż przecież, który Władzio otrzymuje, weź ten nóż, obierz tak. sobie jabłko, prawda, ty go tylko trzymaj i tak dalej. Tutaj jest podobna właśnie bliźniacza sytuacja.
Ja myślę, że znakomicie znał Pasolini Gombrowicza i to nie znaczy, że to jest jakaś kalka, tylko że to po prostu to była kultura europejska lat powojennych, lat właśnie 50., 60., kiedy wszyscy byli bardzo wyczuleni na to, co się dzieje dookoła. Nich i sądzę, że bez Gombrowicza, to jest taki kolejny przyczynek do rozmów o Gombrowiczu, że Gombrowicz być może nie spełnia dzisiaj wszystkich marzeń teatru o sztukach, które by się dało zagrać, stworzyć kreację, a jeszcze przeciągnąć widownię, bo to jest duży problem. Rozmawiałem o tym z Anią Augustynowicz. No, to jest po prostu problem i to wiemy, jak to było u nas w kasie, kiedy graliśmy Kolibra lot ostatni, gdzie Darek grał Gombrowicza, teraz to skojarzyłem, no i były pytania w kasie, o czym to jest spektakl. Bo to nieznany tytuł, o Gombrowicza, dziękuję. I to jest coś takiego. W Lublinie, kiedy wystawiłem operetkę Gombrowicza w roku 2004, kasjerki się załamywały. Myśmy liczyli, to była wielka inwestycja, cały zespół, komponowana przez Kuczyńskiego muzyka. Paweł Dobrzycki zrobił taką dekorację, że to jest budżet przypuszczalnie byłby naszych wszystkich w tym momencie i kostiumy. No i to poszło 20 kilka razy, bo było, myśmy mówili, że będzie taka lokomotywa sezonu. Czyja to jest operetka? Gombrowicza, a to dziękuję. Ja nie wiem, czy to jest wina szkoły, czy to jest wina... Teraz jak się rozmawiam z kolegami, czy dyrektorami teatru, czy reżyserami, aktorami, no zobaczcie, które teatry grają mu jest z powodzeniem, bo w tych czasach, kiedy my na przykład nie zarobimy tego miliona złotych z biletów, a tyle zarabiamy w skali roku, to my nie zagramy 5 premier w roku. Nie ma szans na to. No kiedy trzeba myśleć o tym, żeby jedna, no może jedna premiera była ryzykiem frekwencyjnym, ale przy tym budżecie no nie więcej. To trzeba myśleć o tym, no, czy zagrać Witkacego. Ja bym bardzo czasem chciał Witkacego zobaczyć, czy zagrać. Różewicza. Ja mam kilka takich sztuk, do których pewnie bym chciał wrócić w życiu. Na pewno do Dziadów, ale też na pewno, to jest moja ukochana sztuka polska powojenna, do Pułapki Różewicza. Zupełnie inaczej, po latach i tak dalej. Ale pytanie, kto ci przyjdzie na Pułapkę? Rzecz o Francukawce. Nie, to są okrutne pytania. Ja pamiętam, kiedyś w Finlandii ze mną rozmawiał dyrektor. Słuchaj, zróbmy po Białym Małżeństwie, tam miałem premierę Białego Małżeństwa. Zróbmy Pułapkę, świetny, genialny tekst, ale załatw z Różewiczem zmianę tytułu. Ja mówię, jakiego tytułu? Niech to będzie Życie prywatne Franca Kawki. No, dochodzimy do sytuacji rynkowej. Mówi Krzysztof, ja to muszę sprzedać. To jest polski, nieznany w Finlandii autor. No, mam nadzieję, że Pasolini jest znanym autorem.
Znany kojarzy się ze skandalem, więc myślę, że to już też, prawda, z kinem. No i możemy powiedzieć, że co to jest, o morderstwie, o wojnie, o seksie, tak?
O wszystkim po trochu. To przede wszystkim to jest sztuka, od swojej strony patrząc, o kryzysie pewnym wartości człowieka, no mniej więcej w takim wieku, pomiędzy 40 a 50, w takim wieku mniej więcej jak ja jestem. Tak, jestem pomiędzy 40 a 50, niezbyt dobrze wiem, w jakim jestem wieku, coś między 40 a 50. O kryzysie wartości wynikającym z tego, że ten człowiek ma właściwie wszystko, co miał, co chciał. Ma fabryki, ma cudowną rodzinę, ma syna, ma dobrobyt, może mieć wszystko, co chce w życiu, bo ma dużo pieniędzy i nagle on się załamuje, bo on chciałby coś więcej. Poszukuje duchowości, poszukuje czegoś, co i myślę, od mojej perspektywy to jest na pewno o tym. O seksie też dużo jest w tym, o tematyki też takich relacji seksualnych.
Też ważnie Biblię, czy Iliadę, czy Odyseę. Wszystko się wokół seksu kręci także, no. Metafizyka, Bóg, seksualność. Ja myślę, że od tego się nie ucieknie w przypadku Pasoliniego. A tu jeszcze do tego dochodzi dosyć frapująca historia, bo jeszcze to próbujemy to przynajmniej to robić, żeby to dało się opowiedzieć na dwóch płaszczyznach, tej metafizycznej, ale także fabularnej, bo jednak historię teatr musi opowiedzieć. Na przykład w oryginale pojawiają się postaci, policjant przychodzi, lekarz, nawet tej postaci u nas nie ma, żebrak, jest ksiądz. W naszym spektaklu jesteśmy świadkami, gdy cień Sofoklesa, jako ten, który tą wygłasza laudację na cześć teatru i siły teatru, się na oczach widzów przeobraża te wszystkie postaci. Teatr może wszystko. Teatr może zagrać księdza i także policjanta.
Premiera 26, tak?
26.
Na Dzień Matki.
Myśmy do tego doszli w trakcie próby. Gorzej jeszcze, pani powiem. Dzień Matki, a potem gramy to cały tydzień po premierowie, czyli w Dzień Dziecka też.
To piękna klamra.
Rano gramy Śnieżkę i Krasnoludki, a od 19 gramy Zabójstwo Króla. Zapraszamy serdecznie.
Wiem, że miłość jest udręką, bo się wszystkiego od niej chce. Ja pragnę mało, malusieńku, a właściwie jeszcze mniej. Ździebełko ciepełka w codziennych piekiełkach, w wyblakłym na szaro obłędzie. Różowa perełka, ździebełko ciepełka, znów wiem, że jakoś to będzie. Gdy serce ukłuje przykrości igiełka i biedna się czuje niczyja. Ciepełka, ździebełko, ździebełko, ciepełka wystarczy i wszystko przemija. Ździebełko ciepełka, diamencik ze szkiełka, czułości kropelka na listku. Ciepełka, ździebełko, tkliwości światełko, w twych oczach wystarczy za wszystko. Nie chcę wichrów, burz, nawałnic, uczuć, w których spalę się. Jesteśmy przecież łatwopalni. Dla mnie najważniejsze jest. Ździebełko ciepełka w codziennych piekiełkach, w wyblakłym na szaro obłędzie. Różowa perełka, ździebełko ciepełka, znów wiem, że jakoś to będzie. Gdy serce ukłuje przykrości igiełka i biedna się czuje niczyja. Ciepełka, ździebełko, ździebełko, ciepełka wystarczy i wszystko przemija. Ździebełko, ciepełka, diamencik ze szkiełka, czułości kropelka na listku. Ciepełka, ździebełko, tkliwości światełko, w twych oczach wystarczy za wszystko.
Salon artystyczny.
W Teatrze Miejskim trwają ostatnie przygotowania do premiery, przypominam, 26 maja, Zabójstwo Króla Pasoliniego, a na Wyspie Sobieszewskiej, czyli w Wyspie Skarbów w Gdańskim Archipelagu Kultury, przygotowania do karnawału latawców. No i powstają latawce w czasie warsztatów.
Te piramidy to są fragmenty ogona?
To są fragmenty latawca. Z takich modułów, z czterech takich modułów będziemy budować latawiec. Wygląda to jak mała piramida, która po łączeniu po czterech tworzy większą piramidę.
Myślałem, to prawda, że to jest tak jak o taki ogon, prawda, że to jest o tak jedno za drugim i prawda.
One będą połączone ze sobą. Właśnie w latawcach chodzi o to, żeby materiał był po pierwsze lekki, ale też wytrzymały.
No ale widzę, że technologia poszła bardzo do przodu, bo kiedyś to się robiło z listewek takich, a to jest papierek.
To jest taka bardzo lekka bibuła, ale też używamy folii albo papieru syntetycznego.
I ona jest wytrzymała?
Ona jest wytrzymała, ale mamy też na nią specjalny sposób, żeby była wytrzymała. Żeby była bardziej wytrzymała, trzeba ją najpierw bardzo mocno zmiąć, a potem rozprostować i okazuje się, że wtedy się nie drze.
To mnie pani zaskoczyła. Moja mina mówi o wszystkim. Odkładam, żeby nie zepsuć. A jaka jest wytrzymałość takiego latawca w ogóle? Ile razy go można, że tak powiem, wyekspediować w powietrze?
To wszystko zależy od siły wiatru. Jak wiatr jest w miarę delikatny, to ten latawiec na pewno wytrzyma dłużej. Natomiast jeżeli to jest mocny wiatr, no to wiadomo, że folia czy bibuła, jak każdy papier, będzie ulegał z czasem zniszczeniu. Używamy do tych profesjonalnych latawców specjalnego materiału, który nazywa się nylon z takim specjalnym wzmocnieniem ripstop i wtedy te latawce są naprawdę wytrzymałe. Natomiast dzisiaj bawimy się bardziej w takie domowe robienie latawców i tworzymy je z materiałów, które można znaleźć właściwie w każdym domu, bo folia, której używamy, jest to folia, którą można znaleźć w każdej apteczce samochodowej, a z kolei bibuła w każdym sklepie papierniczym.
Zwykła bibuła, tak?
Zwykła bibuła, niekarbowana, płaska, taka gładka. Anna Milarska, Fundacja Strefa Mocy.
Ile latawców Pani w życiu zrobiła?
Rocznie robimy około 1000 latawców na różnorodnych warsztatach, które prowadzimy, więc naprawdę już przestałam liczyć.
A jak to się zaczęło, pierwszy latawiec?
Po przeprowadzce z dużego miasta do małej miejscowości nad morzem, okazało się, że na plaży trzeba coś robić. Nie jesteśmy raczej rodziną, która po prostu kładzie się za parawanem i smaży się przez cały dzień. W piłkę też nie za bardzo lubimy grać, więc stąd latawiec. Właściwie pierwszy latawiec dostał nasz syn na 6 urodziny od swojej babci. No i był to taki dosyć zaawansowany latawiec, był akrobacyjny, dwulinkowy. No i trzeba się było nauczyć, żeby nie dać plamy przed dzieckiem. No i jak się nauczyliśmy, to już później właściwie poszło bardzo szybko.
Tutaj to są takie najprostsze chyba, tak? Konstrukcje tworzone.
To są proste konstrukcje, ale one tak naprawdę tylko wyglądają na proste. Są bardzo przemyślane. Chodzi o to, żeby latawiec poleciał, bo jak jego sama nazwa wskazuje, latawiec przede wszystkim musi latać. My, biorąc udział w różnych konkursach, często widzimy latawce, które są przepiękne, ale nie zawsze latają. Na naszych warsztatach latawce przede wszystkim muszą latać.
A ten akrobacyjny, powiedziała Pani, zaintrygowała mnie. To znaczy, że co, on jakieś ewolucje wykonuje przy pomocy tych dwóch linek w powietrzu?
Tak.
To ten, co Pan pokazuje, tak?
Ten latawiec ma pilota, który w dwóch rękach trzyma dwie linki i tylko od jego ruchów zależy to, w jaki sposób ten latawiec zachowuje się w powietrzu. Robi bardzo duże, różne ewolucje. Często są to ewolucje nazwane od autora osoby, która pierwszy raz zrobiła. Trochę tak jak w łyżwiarstwie figurowym. I rzeczywiście spotykają się, to są już nawet takie zawody sportowe, tak? Czyli to też jest podniesione też do rangi sportowej.
Podobne do ewolucji samolotowych, korkociąg, jakaś beczka?
Bardzo podobne, tak.
No, podejdziemy, co? Może Pan nam tu objaśni?
Dzień dobry, Artur Milarski, Fundacja Strefa Mocy. Tak jak powiedziała moja żona, ewolucje są od autorów, które je wymyślają, ale latawce kręcą się wokół własnej osi, obracają się w różnych płaszczyznach. I temu, kto ogląda to z zewnątrz, wydaje się, że te linki już dawno są poplątane, tak? Natomiast osoba, która steruje tym latawcem, potrafi zrobić tak, że on wraca do poprzedniej pozycji, tak? Mamy latawce akrobacyjne dwulinkowe i czterolinkowe. Są grupy, które na przykład latawcami akrobacyjnymi latają po 20 osób obok siebie i 20 latawców na niebie zatrzymuje się w jednym miejscu i tworzą różne kompozycje, tak? To są... No, w takt muzyki, przepiękne rzeczy.
Zgodnie ze spadochronem.
Można by było tak powiedzieć.
Długość linki?
Od 20 metrów zazwyczaj, tak? Ale mamy taką z kolegami grupę w Polsce, jest nas czterech i jeżeli latamy czterema latawcami obok siebie, to zazwyczaj wykorzystujemy wtedy bardzo długie linki, 50-metrowe. Latawiec jest wykonany z bardzo wytrzymałego materiału, ale również bardzo lekkiego. Gramatura tego materiału to jest 23 gramy na metr kwadratowy, a kartka papieru ma 80 gramaturę. Tak? Jest specjalnie wzmacniany. Widzimy pod światło taką kratkę. On jest specjalnie wzmacniany. Natomiast stelaż jest wykonany z włókien, z rurek węglowych, bardzo cienkich, pustych w środku, co też obniża jego wagę. Te latawce latają przy bardzo słabym wietrze.
I do tego, rozumiem, tutaj do tych linek podczepia się te sterowniki, tak?
To, co Pan ogląda, to jest uzda tego latawca, tak? Uzda latawca i tak naprawdę latawiec, jak Państwu pokażę, latawiec startuje, jest ustawiony w ten sposób, tak? I do tego są przyczepione dwie linki i on wtedy startuje do góry.
Idziemy, a mogę tu Pana zaczepić na chwilkę? Pierwszy latawiec, czy Pan ma już doświadczenie w tym?
Pierwszy latawiec. Nie wychodzi za bardzo, ale staram się, radzę sobie jakoś, nie? Skoro dzieci potrafią, to ja chyba sobie jakoś poradzę, prawda?
A co Pana skłoniło, żeby tu przyjść?
No rodzina. Jest ten festiwal latawców, chcemy jakoś tam na tej plaży wystąpić ze swoim latawcem, czyli trzeba jakoś przygotować się do tego wydarzenia.
Te trójkąty, które powstają, powiem pani, że byliśmy pierwsi, którzy zbudowali taki latawiec w Polsce. Największy, który zbudowaliśmy, miał wysokości 1,50 m i był złożony z 96 takich piramidek. Tak? One przepięknie wyglądają w powietrzu i to jest tak naprawdę model latawca skrzynkowego. Natomiast my z dzieciństwa pamiętamy takie proste skrzynki, kwadratowe i tak dalej. A to jest latawiec
prostokątny ze skrzydłami.
Tak, a to jest latawiec przestrzenny w kształcie piramidy, bardzo lekki i bardzo efektowny.
To, co tutaj na parapecie spoczywa, to są takie najprostsze latawce?
Często z dziećmi robimy latawce przy różnego rodzaju okazjach. Możemy ten latawiec zrobić, nie wiem, na łące, na plaży, na podwórku, na boisku, w klasie. Często nauczyciele proszą nas, jak zrobić. Zwykła kartka papieru, odpowiednio wygięta, odpowiedniej długości ogon, tak? Jeden patyczek bambusowy, taśma klejąca i te latawce zawsze latają.
To jest patyczek od szaszłyków, jak w tym wypadku.
U nas patyczki od szaszłyków właśnie są patyczkami bambusowymi. Tak, to jest patyczek rzeczywiście od szaszłyków, dobrze pan zauważył.
Powiedział pan ogon specjalnie długi, to znaczy jaką musi mieć długość?
Ogon dostosowujemy do wiatru, tak? Do ogonów korzystamy albo z folii, albo ze wstążek, tak?
I gdybyś...
Tak. Gdybyśmy przyjęli, że, bo folia jest lżejsza, gdybyśmy wzięli wstążkę, wykorzystalibyśmy 2 metry tej wstążki. Tak? Natomiast to gwarantuje dzieciakom zawsze uśmiech na twarzy, bo latawce zawsze latają, a dzieci zawsze się śmieją przy tym.
Kotek się uśmiecha do nas.
No tu piękne rysunki powstają na tych latawcach.
Z wzorami różne, o różnych kolorach. Musiałem trochę pogrubić, żeby było widać z daleka. Musiałem zmienić tutaj z koloru żółty na pomarańczowy, żeby też bardziej widać.
A skąd taki wzór?
I ogon też będzie miał?
Nie, tak wymyśliłam przez siebie. Nie miałam innego wzoru wymyślenia, więc pomyślałam, bo wzory mi najlepiej według mnie wychodzą, to zrobiłam i mam już gotowy.
Ślicznie, pięknie kolory dobrałeś. Ten wzór taki troszkę jak fale, prawda? Troszkę jak wiatr. Troszkę jak słońca, te kropki w środku takie?
No tak.
A tam jakiś komiks jest. Czekaj.
A ty komiks zarysowałeś, tak?
Nie komiks.
A co?
Taką grę.
Grę?
Tak.
Zjem wszystkie, co tam jest?
Mózgi.
Mózgi. Nieźle się zaczyna. I co, i to przesłanie będzie tak latać na niebie, tak? I straszyć wszystkich? To jest taki mózgożerca?
To zombie.
Zombie.
A, to już no,
jest zombie.
Wiem, to te słoneczniki takie, prawda, i one, ta, już coś mi się... Oj, to jakaś stara gra jest chyba.
Tak,
sprzed lat.
To jest zombie.
Tak. Nie podpisałeś się, czy nie podpisujesz się?
Nie podpisuję.
Zuzia, ty jesteś Zuzia, tak?
Tak, zrobiłam jednorożca z tęczowym rogiem i kolorowe chmurki.
Pięknie, jednorożec z tęczowym rogiem. Bardzo piękne ma rzęsy. I uśmiechnięty, widzisz?
Widzę, że się uśmiecha. A czemu on ma zamknięte oczka?
Bo śpi.
No coś mu się śni chyba, że się tak uśmiecha.
Tak.
I tęczę ma.
Na pewno nie ludzie.
Dlaczego?
No bo jednorożce przez ludzi wyginęły.
Aha. Ojej, takie smutne rzeczy. Mamy jednorożca, wcale nie wyginął. Będzie latał, prawda, po niebie?
No.
Będzie widać, zobacz, popatrzysz na górę i zobaczysz taką uśmiechniętą buzię śpiącą. Pięknie. A puszczałaś już kiedyś latawce?
Tak.
Jak to jest?
Fajnie, z tatą puszczałam takiego wielkiego motyla. I on był bardzo kolorowy i ładny.
Udało mi się.
Super. I zobacz, że on jest taki wygięty właśnie przez to, że te uszka są takie do góry, to latawiec jest wygięty. Świetnie. Dobrze. Teraz będzie nam potrzebna jeszcze uzda. To jest tak, uzda to jest taka linka z kółeczkiem, do której będziemy przyczepiać sznurek z uchwytem na rączkę.
To już będzie gotowy latawiec.
No i prawie będzie gotowy. Jeszcze jednej rzeczy tylko będziemy mu brakować.
Ania, a gdzie tam będzie?
No, zaraz wam pokażę.
Z tyłu są te dziurki i do tych wiatr
pokryć, tak? Za chwilkę pokażę. Dobrze, tylko zobacz, zaplątał mi się. Niestety praca z latawcami bardzo często polega na tym, że rozplątujemy różnego rodzaju linki, sznurki i nitki. Niestety to jest ta mniej przyjemna część zabawy z latawcem. Jak dobrze się przyjrzycie swoim latawcom, to na poszyciu mają takie dwie mikroskopijne dziurki. Jedna jest tutaj wyżej, a druga jest niżej. Pod tą czarną, pod tym czarnym patyczkiem, od wewnętrznej strony będzie lepiej widać. Widzicie te dziurki? No, musicie je znaleźć. Pod czarnym patyczkiem są dwie dziurki. Jedna jest na takiej wysokości mniej więcej.
Tam wyżej gdzieś.
Ja wiem, gdzie się znalazł.
Tutaj, tak, a druga jest troszkę niżej. To trzeba je troszeczkę powiększyć teraz. Włóżcie patyczek bambusowy i powiększycie trochę te dziurki, żeby można było przez nie przełożyć nitkę. Proszę.
Można? Bo tu mnie jedna rzecz zaintrygowała. Latawce bojowe Rokaku.
Rzeczywiście, po raz pierwszy na Wyspie Sobieszewskiej w czasie karnawału latawców rozegramy bitwę Rokaku powietrzną. Japończycy latawców używają do walki. Są to latawce w kształcie sześciokąta i 8 zawodników wybranych z publiczności będzie mogło spróbować swych sił. Zabawa polega na tym, że wszystkie 8 latawców unosi się na niebie i trzeba ruchem latawca spowodować to, aby przeciwnicy spadli na ziemię. I jest to możliwe.
Bojowe latawce, ale one faktycznie były używane, jest jakoś historycznie uzasadnione, że kiedyś, dawniej...
Japończycy potraktowali to prawie jak dyscyplinę sportu. To są latawce bojowe. One zazwyczaj przedstawiają na swoich poszyciach, mają takie złe postacie, groźne postacie, tak? Ale to, co pan powiedział, bojowe latawce. Latawce często wykorzystywało się nawet podczas II wojny światowej do kalibracji dział na okrętach, do obserwacji, bo okazało się, że płynąc statkiem wyciągało się człowieka na potężnym latawcu, żeby widział więcej. Więc te latawce gdzieś tam w historii tych walk się przetaczają. A kultury wschodnie, pierwsze latawce, te, które widzimy w telewizji podczas jakichś świąt w Chinach, ogromne smoki i tak dalej, człowiek wtedy nie do końca wiedział, że smoki nie istnieją, albo myślał o dinozaurach, a Japończycy straszyli się latawcami. Znaczy Chińczycy, przepraszam. Tak? Używali tych ogromnych smoków wypuszczanych, że to jest, żeby przeciwnicy wiedzieli, że oni takiego mają, tak?
To te latawce już idą na plażę do puszczania?
One są właściwie już gotowe, potrzebują tylko linki, żeby nam nie uciekły i właściwie można je już puszczać. Latawce najlepiej czują się na plaży, bo mają tam bardzo dużo miejsca, no i przy okazji pięknie wyglądają na tle morza.
No a co z tamtymi? Bo to dopiero chyba zaczynają powstawać.
Te wymagają troszkę więcej pracy. Poszczególne moduły są już gotowe. Teraz panowie będą je łączyć w jedną dużą piramidę.
Idziemy tych bębniarzy chyba, tak? Szukać.
Jeśli mamy te trzy podstawowe uderzenia, to możemy sobie wykonywać mnóstwo różnych kombinacji.
A my możemy przeszkodzić troszkę? Troszkę, parę minut dosłownie. Pani Maria Graczyk?
Tak, Maria Graczyk, miło mi, dzień dobry. Tutaj na wyspie pierwszy raz odbywają się takie warsztaty z nauki gry na bębnach afrykańskich typu dżembe. Gramy rytmy zachodniej Afryki. Dzisiaj uczymy się rytmu diole. Jest to rytm celebracyjny. Grywany jest zazwyczaj na weselach. My gramy tutaj i doświadczamy tej jakości radości życia. W Afryce ona mocno płynie z muzyki i z takich kolektywnych wartości. Muzyka jest w Afryce częścią życia, dużo bardziej niż u nas, mam wrażenie.
Dobrze, będziemy się tego uczyć. Znaczy,
grupa
państwo
jest zaawansowana,
się...
czy początkująca? Czy
bardzo zaawansowana emocjonalnie.
Aha, emocjonalnie, okej, bardzo fajnie, rozumiem.
A skąd te bębny? Wszystkie do pani należą?
Te bębny należą do zespołu Coco Dżembe i Nandalu. Regularnie prowadzimy warsztaty w Gdańskim Archipelagu Kultury w scenie muzycznej w Gdańsku. Prowadzimy tam też warsztaty afro i występujemy i gramy, szerzymy tutaj na Pomorzu tę kulturę.
A możemy im się tak trochę przyjrzeć przez radio, czyli trzeba by opowiedzieć.
To są bębny kielichowe typu dżembe. Stworzone są właściwie z drewna, skóry, obręczy i sznuru, który naciąga skórę, tak żeby brzmiała. Im bardziej jest bęben naciągniejszy, tym wyżej brzmi, wyżej stroi. Naciągnięty jest ze skóry koziej.
I w środku wydrążony oczywiście.
I w środku jest oczywiście wydrążony, tak, żeby fale dźwiękowe rzeźbione, tutaj się pięknie...
Te rzeźbienia są jakieś, prawda, rytualne, uzasadnione, czy to po prostu jak fantazja poniesie twórcę?
Myślę, że to jest fantazja twórcy, chociaż może w niektórych przypadkach ma jakieś rytualne znaczenie. Tego nie wiem.
Każdy się może tak nauczyć?
Każdy się może tak nauczyć. Uważam, że każdy człowiek ma poczucie rytmu, ponieważ rytmicznie chodzimy, rytmicznie bije nasze serce, rytmicznie oddychamy. Nie uznaję takiego przekonania, jak ktoś mi mówi, że nie ma poczucia rytmu. Uważam, że każdy ma poczucie rytmu, że rytm to jest życie, że są cykle w naturze, są cykle w nas.
I większe, ktoś mniejszy po prostu.
Oczywiście, możemy się w tym specjalizować i to rozwijać, ale każdy... Natura jest taka, my jesteśmy częścią natury, więc jesteśmy rytmiczni, jesteśmy cykliczni.
No ale tutaj powstał taki zespół kilkunastoosobowy na oko, prawda? I to trzeba będzie jakoś...
Tak, i to jest niesamowite, że w trakcie takiego krótkiego spotkania właściwie przychodzą osoby, które się nie znają, są różne pod względem wieku, wykształcenia, doświadczenia i w przeciągu 2 godzin możemy zrobić to tak, żeby te osoby były zespołem, żeby stworzyć wspólną aranżację muzyczną, żebyśmy każdy wiedział, co, kiedy gra, mógł też solowo improwizować. Także to jest dla mnie zawsze niesamowite, że po tak krótkim czasie jest zespół właściwie. Bo bębny to też prosty instrument tak naprawdę, chociaż im głębiej w las, tym więcej do zrobienia, wiadomo.
Zaczęliśmy rozmawiać w zasadzie w zupełnej ciszy, ale ja teraz widzę, że po prostu trudno się Państwu też powstrzymać od tego, żeby zacząć.
Energia.
Czyli jest to coś, co szalenie pociąga chyba.
Też, no mnie na pewno pociąga, skoro się tym zajmuję. Jak widać osoby, które tutaj, jak słychać osoby, które tutaj przyszły też, trudno jest im się powstrzymać, więc chyba wracamy do warsztatu.
Tak, ja tylko jeszcze, jeśli można, podejdę tu chociażby do panów i do pani na sekundę, dobrze? O, mogę? Przepraszam, tak? Jakieś doświadczenie panowie już macie w tym...
Nie mamy. Pierwszy raz.
Ale coś pan tutaj pokazywał, więc...
Nasze dwa pierwsze rytmy, które się nauczyliśmy przed chwilą.
Jakie to uczucie?
A bardzo fajne, relaksujące.
Dlaczego pan tu przyszedł?
No, chcę się nauczyć grać na tym instrumencie lepiej niż gram. Trochę na pewno już sobie grałem wcześniej. To, co zauważyłem, że liczy się średnica bębna, aby uzyskać najfajniejszy dźwięk, taki głęboki bas. Nie? Mamy trzy dźwięki i te o największej średnicy dają najbardziej zróżnicowane dźwięki na zewnątrz. Nie?
Jeszcze panie tylko. I już znikam, naprawdę. Jak tam?
Super, super, polecam. W pięknym miejscu, w zieleni, fantastycznie.
Nie można się oprzeć chyba.
No nie, trzeba cały czas bębnić. Zapraszam.
Jedyne, co jest przykre w tym wszystkim, to to, że ja nie mogę przyjechać nigdy na takie latawce, bo kiedy wy macie latawce, to my mamy akurat salon w radiu.
No, wybieramy taką porę, żeby była jak najbardziej słoneczna i na razie mamy szczęście co do pogody odpukać. 12 do 15 to jest taki czas, kiedy można się wysycić, że tak powiem, kulturalnie i plażowo. I tak słyszymy takie głosy, że to jest optymalny czas właśnie, żeby przyjechać, zrelaksować się. Oczywiście trzeba przyjechać troszeczkę wcześniej, bo korki, prawda, nas czasami mogą zaskoczyć, ale to jest taki czas optymalny na wypoczynek i na zabawę. Być może kiedyś wydłużymy festiwal, nie wiem jeszcze tego, ale specjalnie dla Radia Gdańsk. Sobota i niedziela. No możliwe, wszystko jest możliwe.
Nocą świecące latawce.
nocą?
Nocą, tak, tak, tak. To w Łebie jest taki festiwal, w którym można poszybować właśnie, zobaczyć te latawce podświetlane. My na razie się skupiamy oczywiście na tej stronie artystycznej, takiej działającej na wyobraźnię, prawda? Nie tylko taki prosty montaż, tylko coś takiego, co uwrażliwiałoby dzieci tak estetycznie. Wymyślamy różne tytuły. W tym roku dosyć wysoko postawiliśmy poprzeczkę, bo ta podniebna orkiestra wcale nie jest łatwa do zrobienia. I tak myślimy, żeby może też teraz posłuchać sugestii od naszych odbiorców, bo być może pójdziemy w inną stronę zupełnie, bo inspirowaliśmy się na razie naturą, teraz muzyką, więc może teraz w jakąś zupełnie inną stronę, może nauki pójdziemy, jeszcze tego nie wiem, ale mówię, dosyć wysoko podnieśliśmy poprzeczkę, teraz czekamy na efekty.
Chodźmy gdzieś troszeczkę dalej od tych rozkosznych zresztą i motywujących do życia, pobudzających dźwięków. Ale ciężko się skupić. O, biblioteka. No, to jest miejsce, w którym skupić się dzień dobry nie trudno.
To jest, jesteśmy w bibliotece Filii 48, Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, tak po sąsiedzku zupełnie. Biblioteka bierze udział w wielu naszych wydarzeniach i oczywiście na Karnawale Latawców będzie i w tym roku. Tutaj Ania może opowiedzieć kilka słów.
Anna Jarczewska. Biblioteka Filia 48 po raz drugi bierze udział w Festiwalu Latawców. Zdradzę tylko tyle, że serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników na moskaliki i nie chodzi o śledziki w occie. Przygotowaliśmy moc atrakcji dla całych rodzin i dla dzieci. Zapraszamy na familijną grę Mistrza Bajek oraz na quizy muzyczno-literackie.
Moskaliki to Trzymborskiej, tak?
Trzymborskiej, tak. W zeszłym roku dzieci tworzyły wiersze, one potem były wyeksponowane. Jeszcze zostały, czy nie?
Nie, tylko pozostał ul, miód, poezja. To był temat.
W zeszłym roku był taniec owadów. A w tym roku będą tworzyły muzyczne moskaliki. Co z nimi się dalej stanie, jeszcze nie wiem. Może.
Najciekawsze prace zostaną nagrodzone, także zapraszamy. Będą one prezentowane w naszej filii tutaj.
Powoli opuszczamy Wyspę Skarbów. W związku z tym trzeba to wszystko jakoś zebrać, podsumować. Czyli tak, Karnawał Latawców. Kiedy dokładnie, od której do której, główne składowe?
27 maja, w niedzielę od 12 do 15. Zapraszamy na plażę, to jest wejście numer 16, czyli z kraju ulicy Falowej. No, nasi stali bywalcy już wiedzą, ale my cały czas z tyłu głowy mamy też promowanie piękna przyrody Wyspy Sobieszewskiej. Dlatego wychodzimy na zewnątrz, ten karnawał jest na plaży. Będzie mnóstwo atrakcji, mnóstwo zabaw, dlatego że tradycyjnie już w karnawale biorą udział lokalne organizacje. W tym roku również będzie stacja biologiczna ze swoimi warsztatami koncertowo o muszlach, czyli mikroskop, małże, muszle i poznawanie przyrody. Oczywiście będzie też Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej i tutaj pani prezes, pani Mieczysława Cierpioł razem z Pawłem Jarczewskim, czyli z kustoszem Izby Pamięci Wincentego Pola przygotują quiz. Także tutaj to zadanie edukacyjne dla dzieci, dla dorosłych, aby dowiedzieć się o wyspie jak najwięcej. Mam nadzieję, że dzieci już wiedzą, gdzie najwięcej mew znajduje się na wyspie, ale możliwe, że jeszcze nie. Więc tego typu pytania będą, chociaż też będą trudniejsze. Mnóstwo atrakcji takich właśnie quizowych i nagród ufundowali partnerzy. Także naprawdę do wygrania jest mnóstwo takich drobnych i większych upominków. Oczywiście cały czas zachęcamy do udziału w konkursie, bo nam najbardziej na tym zależy, aby tych uczestników było jak najwięcej i aby rywalizacja była dosyć mocna. Mówię, w tym roku podnieśliśmy poprzeczkę dosyć wysoko, zobaczymy jak sobie uczestnicy poradzą. I w tym roku po raz pierwszy wprowadzimy muzykę na żywo, o czym marzyliśmy od kilku edycji. Właściwie od samego początku cały czas nam ta plaża z tymi bębnami gdzieś tam chodziła po głowie. No i rzeczywiście Nanda Luz z kolektywem Coco Dżembe wprowadzą i warsztaty, ponieważ będzie można przyjść, nauczyć się takiego podstawowego rytmu festiwalu, a potem przyłączyć się do show. Jest też salon ciekawych dźwięków, na którym można zrobić sobie instrument własnoręcznie, taki prosty. I można się nauczyć rytmu, zrobić instrument, przyłączyć się do zabawy, także jak nie od strony manualnej, to od strony muzycznej. I o to nam chodzi, żeby ten karnawał rozbrzmiał i zostawił takiej dużo ciepłej energii, nie tylko słonecznej, ale też takiej wewnętrznej na wiele, wiele miesięcy i żeby zatęsknili widzowie.
Zapraszamy.
Zapraszam. Beata Szelkowska, kierownik Wyspy Skarbów Gdańskiego Archipelagu Kultury. Szczegóły programu znajdą Państwo na stronie www.karnawallatawców.gak.gda.pl.
Zapraszamy w imieniu twórców spektaklu w Teatrze Miejskim w Gdyni.
i zapraszamy na Wyspę Sobieszewską w imieniu tych wszystkich, którzy będą tam puszczać swoje latawce.
Podniebna orkiestra. To 27 maja już w samo południe się zaczyna, a my spotkamy się za tydzień w salonie artystycznym. Jak zwykle Andrzej Żak,
Iwona Borawska.
Do usłyszenia.
Ruchomi w ruchomym i ludzie i domy, mężczyzno odchodzę, to tylko przystanek. Samotni w samotnym mijamy się w drodze, jak słowa niedosłyszane. Ruchomi w ruchomym, sekundy, atomy, czy będziesz pamiętać, zapomnieć tak łatwo? Samotni w samotnym, mijamy się w drodze, jak światła bez cieni, jak cienie bez światła. Po co my się tak śpieszymy do niezałatwionych spraw, do miłości naszych pierwszych, czy do milionowych braw? Gdzie nam się tak bardzo śpieszy, czy się ma zawalić świat? Przecież wszystko zapomnimy, by pamiętać czasu brak. Ruchomi w ruchomym i ludzie i domy, mężczyzno odchodzę, to tylko przystanek. Samotni w samotnym, mijamy się w drodze, jak słowa niedosłyszane. Ruchomi w ruchomym, sekundy, atomy, czy będziesz pamiętać, zapomnieć tak łatwo? Samotni w samotnym, mijamy się w drodze, jak światła bez cieni, jak cienie bez światła. Gdzie nam się tak bardzo śpieszy, czy się ma zawalić świat? Przecież wszystko zapomnimy, by pamiętać czasu brak. Nie szukajmy tej przyczyny od dojrzałych naszych lat. Odejdziemy niekochani, bo się wciąż śpieszymy, tak. Gdzie nam się tak bardzo śpieszy, czy się ma zawalić świat? Przecież wszystko zapomnimy, by pamiętać czasu brak. Nie szukajmy tej przyczyny od dojrzałych naszych lat. Odejdziemy niekochani, bo się wciąż śpieszymy.